ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, kłaniam się naszemu gościowi, jest nim Grzegorz Schetyna. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, teraz jej poseł, ale najpierw, proszę Państwa, dobra wiadomość do wszystkich dziewcząt i chłopców. Proszę Państwa, za 296 dni wakacje. I to jest dobra wiadomość, a teraz sezon zimowy rozpoczynamy. Ale rozpoczynamy w zasadzie w minorowych nastrojach, bo pan przyszedł do studia na własnych nogach, a nie podjechał.
Ale zawsze chodzę do RMF, bo to blisko jest Sejmu.
Czyli ta strata prawa jazdy, trudno już.
Czasowe.
Czasowe. Kiedy pan odzyska?
27 listopada.
Listopada, ale trzeba jakoś
2022 roku.
Trzeba zdawać jakoś egzaminy ponownie?
Nie, nie.
Nie, to... po prostu się idzie i dają, tak?
I odsyłają, tak. Wpłaca się 50 groszy i odbiera.
Uf. No dobrze, wszystko zapłacone, już pan pokutę odbył, wszystko...
Tak? Odbywam.
Odbywam pan pokutę, dobrze. Panie pośle, to zostawmy w takim razie pańskie perypetie motoryzacyjne, porozmawiamy o polityce. A w zasadzie może nawet zanim zaczniemy rozmawiać o polityce, to o tym, co dotyka wszystkich zupełnie. Inflacja podskoczyła do poziomu 16% w Polsce. 16,1%, żeby już być precyzyjnym. Co byście zrobili, droga Platformo, gdybyście rządzili, by tę inflację obniżyć?
Wszyscy się spodziewali, że ten proces zostanie jednak zatrzymany. On w czasie tych miesięcy wakacyjnych jakby się zatrzymał, przestała rosnąć inflacja przez chwilę i wydawało się, że to jest taki... proces, który idzie w dobrą stronę, redukcji inflacji. No teraz widać, że ona wzrasta i to jest problem.
Pewnie do końca roku, jak wszyscy mówią, będzie rosło.
Pewnie
no, ale
tak
dobrze.
Będzie. No ale no, i to jest kwestia, co zrobić. Mówiliśmy o tym. Przede wszystkim na dzisiaj, na już, na zaraz. To są pieniądze europejskie. To jest...
Ale pieniądze europejskie, jeśli się je wpompuje do... Nawet gdyby to tak miało działać, że od razu się je wpompuje, to one nie obniżą inflacji.
Ale na pewno ustabilizują złotówkę. Pozwolą na... ruchy, które będą mogły stabilizować, zatrzymać wzrost inflacji.
No na to pewno... właśnie ekonomiści mówią, że trzeba ograniczyć transfery socjalne i nie wpuszczać więcej pieniędzy. Ale... A pan mówi, wpuśćmy więcej, tylko europejskie.
Mówię tak, mówię o ratunku dla polskich firm, ale mówię także o... Mówiliśmy zresztą o tych obligacjach antyinflacyjnych. One są niezbędne i wydaje się, że ten wzrost...
A należałoby podnieść, przepraszam, stopy procentowe?
To jest kwestia następna. Tak, tylko można podnosić czy stopy procentowe, ale nie można wyrzucać kolejnych pieniędzy na rynek. Więc ja uważam, że tutaj nie ma dobrej koordynacji.
Ale jeżeli nie można wyrzucać pieniędzy na rynek, to można, pan sobie przeczy.
Bo przeczy sobie rząd PiSu z Radą Polityki Pieniężnej.
Ale mogę,
bo jedna dodaje gazu, a druga hamuje.
Pan powiedział, dosypmy pieniędzy z Europy.
Weźmy pieniądze europejskie, tak powiedziałem.
No dobrze, no ale to weźmy nie po to, żeby leżały w skarbcu, tylko po to, żeby były w obrocie.
Żeby finansować projekty, inwestycje, żeby ratować budżety samorządów, żeby ratować polskie firmy. To jest jasne. Tylko pozwoli pan redaktor skończyć zdanie. Ja uważam, że jednak te obligacje antyinflacyjne to jest dobry kierunek. Tylko wydaje się, że one muszą być wyżej oprocentowane niż te, które są zapowiadane.
Czyli te obligacje załatwiłyby sprawę? Jakby,
żeby... Nie załatwiłyby. Załatwiłyby strukturalna zmiana prezesa NBP i takiej polityki, która pokazuje, że to jest
czyli
instytucja kompletnie nieważna.
Wystarczyłoby się pozbyć Glapińskiego i inflacji by nie było.
Nie byłoby konferencji prasowych na Sopockim Molo, w którym opowiada się o planach Rady Polityki
Pieniężnej.
To nie
była konferencja prasowa, tylko zaczęła
się wypowiedź, ale wie pan, o czym mówię, ale to jest niepoważne. Jeżeli by szef Fedu amerykańskiego w taki sposób komunikował się ze światem zewnętrznym, no to interweniowałoby FBI, bo to jest kwestia bezpieczeństwa państwa.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Wystarczyłoby zamknąć Glapińskiego w więzieniu i mielibyśmy inflację na poziomie 3%.
Potrzebny jest cały proces. Przez miesiące i lata doprowadzali do takiej inflacji. Ona była już przed wojną na wysokości 8%. Dzisiaj wszystko przerzucają na działania wojenne i na Rosję.
Poseł Platformy Obywatelskiej jest z nami. Panie pośle, pan był ministrem spraw zagranicznych. Jeśli wygracie w przyszłym roku wybory, to czy po zwycięstwie będziecie domagali się od Niemców reparacji wojennych? Pytam o to dzisiaj, 1 września, bo dzisiaj ma być przedstawiony raport, ma być jakaś kwota podana, to będzie w granicach pewnie tam 800-900 miliardów euro, może biliona. Tak czy owak, pytanie, czy Platforma będzie domagała się od Niemiec reparacji wojennych?
To jest krytyczna, kluczowa kwestia. Nasze relacje z Niemcami dzisiaj i po wygranych wyborach, to od tego zależy przyszłość Unii Europejskiej, nasza w niej pozycji. Ja uważam, że fatalne relacje z Niemcami teraz, bardzo złe relacje z Niemcami muszą być odbudowane. Mhm. Chcemy wrócić i wrócimy do tego, żeby właśnie trójkąt weimarski, czyli ten trójkąt Paryża, Berlina i Warszawy, miał wpływ na politykę europejską.
A teraz proszę odpowiedź na moje pytanie.
Uważam, że ta sprawa, zresztą Niemcy o tym bardzo wyraźnie mówią, że ta sprawa... potwierdzają to zresztą dokumenty i historia. Ta sprawa została zamknięta w 1953 roku, sprawa reparacji.
Czyli Platforma nie będzie domagała się od Niemiec
Nie uważam, żeby przyszły rząd złożony z ugrupowań demokratycznych wrócił do spraw reparacji, ponieważ to, co dzisiaj robi Komisja Mularczyka i Kaczyński, jest tylko grą dla polityki wewnętrznej.
Ale to bardzo ważna deklaracja. Platforma nie będzie domagała się od Niemiec reparacji wojennych.
Potrzebujemy odbudowy relacji z Niemcami i wspólnego walki o to, żeby Niemcy były dla Polski partnerem, a nie wrogiem czy przeciwnikiem, tak jak chce tego PiS.
Potrzebuje reparacji wojennych?
Ale nie ma tej ceny. Ta cena została zapłacona decyzją Związku Sowieckiego w 1953 roku. Ona została zamknięta.
Polska nie była wtedy suwerennym krajem. Ale ma prawo to, teraz ale jeżeli wracać do takich rzeczy.
To
prawda?
powinniśmy w takim razie komunikować się z Putinem i z Kremlem i z Moskwą, rozumiem, jeżeli chcemy wrócić do tej sytuacji sprzed 1953 roku. Jeżeli nie akceptujemy tej decyzji, to jest adresat naszych roszczeń.
To bardzo odważna deklaracja, że Platforma nie wróci do tego tematu. Myślę, że ona się odbije pewnym echem. A ja mam do pana inne pytanie. Również w sprawie relacji polsko-niemieckich.
No, ja nie powiedziałem, że nie wrócimy.
Przed chwilą pan to zadeklarował.
Ja uważam, że dzisiaj w tej sytuacji kwestia reparacji jest zamknięta.
Panie pośle,
o tym powiedziałem bardzo wyraźnie.
Nie będziecie o tym z Niemcami rozmawiać, bo ta sprawa jest zamknięta i już. Panie pośle, to pytanie inne. Polska domaga się nie ograniczeń, ale wprost zakazu wydawania wiz dla Rosjan. Niemcy i Francja są przeciw. A gdyby pan był ministrem spraw zagranicznych, to jaką by pan w tej sprawie politykę prowadził?
To jest polityka całej Unii Europejskiej, wszystkich jej krajów. Przede wszystkim tych, które oczywiście tworzą grupę Schengen, ale to było tematem rozmowy ministrów spraw zagranicznych. Ja jestem zwolennikiem twardego wariantu, to znaczy
w tej bardzo... sprawie mówi pan językiem ministra Raua, takim jak minister Rau.
Ja mówię w takim, jak mówi większość krajów europejskich, Unii Europejskiej, poza Francją,
Grecją, Cyprem.
Ze względów turystycznych, nie wymieniam tych południowych krajów. Ale politycznie tu jest spór. Ten proces wydawania wiz został ograniczony. Wydaje mi się, że to jest droga, która doprowadzi, jeżeli nie zakończą się agresywne działania Putina, do dalszych ograniczeń procesu otrzymywania wiz przez Rosjan. Ja po prostu nie akceptuję tego i zresztą to widać i słychać, jak rosyjscy turyści bawią się na południu Europy i się świetnie czują. Uważam, że oni także powinni czuć dyskomfort tego, co robi Putin.
Czy Polska powinna mieć prawo weta w Unii Europejskiej? Czy Platforma jest gotowa do przejęcia władzy? I czy Platforma we Wrocławiu nadal popiera prezydenta tego miasta, pana prezydenta Sutryka? O tym wszystkim w internecie rmf24 interia.pl. Tam dalszy ciąg tej pierwszej po wakacjach rozmowy, na którą zapraszam. A słuchaczom RMF-u dziękujemy.
Dziękuję.
No to zacznijmy od prawa weta. Zostańmy przy Europie. Kanclerz Scholz mówi wprost. Koniec z egoistycznym blokowaniem europejskich decyzji przez państwa członkowskie. Koniec z narodowymi działaniami w pojedynkę. Na narodowe weta nie możemy sobie już po prostu pozwolić. Prawo weta w Unii Europejskiej było jedną z kluczowych zasad, że nie wszystkie decyzje przychodzą tam większością. Są też sprawy, w których państwa członkowskie mogą mieć weto i wtedy, choćby to była Malta, nie wiem, Luksemburg, to dalej nie przejdzie.
To jest proces, który trwa. Ten proces próby omijania weta ma swoją historię. Niemcy robili to na początku, to zresztą zostało wpisane przecież do deklaracji porozumienia koalicyjnego w Niemczech, nowego rządu. Wraca do tego Scholz. Niemcy, ja uważam, akurat są, chyba nie są pierwszym krajem, który powinien to komunikować, bo Europa, nie mówię o jakiejś antyniemieckiej fobii, ale mówię o krajach mniejszych, będą patrzeć na Niemcy jako na państwo, które może zdominować politykę europejską.
Już dominuje przecież.
Tak, ale to nie jest... próbuje dominować, tak bym to określił. No i to jest pytanie, w jaki sposób, bo Scholz, to o czym mówi pan redaktor, dodaje do tego otwarcie na rozszerzenie Unii Europejskiej. Tak,
on chce to pożenić. My się zgodzimy, tak, żeby było tak, więcej,
tak,
ale nie będzie
Ukraina, tak. Mołdawia, Gruzja, kraje bałkańskie mają szansę na przyjście do, na wejście do Unii Europejskiej. Ja myślę, że ja żałuję, że Polska, bo to akurat jest taka propozycja, bardzo ofensywna, odważna i zmieniająca istotę wspólnoty europejskiej, że oczekiwałbym, że ona będzie autorstwa, czy będzie miało wpływ na tę propozycję Trójkąt Weimarski, że to Polska i Francja i Paryż powinny być konsultowane przez Berlin.
Ale zaraz, to jeszcze raz.
Że mówię o tym, że takie propozycje odnośnie strategicznej zmiany funkcjonowania Unii Europejskiej powinny być podejmowane z udziałem Polski jako kraju, dobrze, który jest piątym krajem Unii Europejskiej.
Wrócę do pytania. Rządzi Platforma. Czy prawo weta, pana zdaniem, powinno być w Unii Europejskiej utrzymane, narodowe prawo weta, czy nie?
To jest, uważam, że to jest proces, który będzie trwał i to go bardzo dobrze go trzeba opisać i go bardzo dobrze skonsultować. To nie jest tak lub nie. Wprowadzamy prawo, likwidujemy prawo weta i decyduje zwykła większość. To nie jest tak proste. Dzisiaj o tym trzeba rozmawiać. Polska nie jest w ogóle w tej sprawie konsultowana. Polska nie jest pytana o to.
Pan nie odpowiada na pytanie. Polska nie jest konsultowana, a ja się nie mogę dowiedzieć, czy jak będzie rządziła Platforma, to będzie mówiła twardo Niemcom: nie, my chcemy utrzymać prawo
weta. Nasze zdanie musi polegać na tym, żeby twardo bronić weta i być otwartym na argumenty, które pojawią się w tej debacie i dyskusji, która będzie w przyszłości.
A dzisiaj mówię bardzo... czym polega w takim razie twarde bronienie weta, skoro jesteśmy otwarci na argumenty?
No ale nie, bo one się, znaczy ta debata jest przed Unią Europejską. Ona będzie rozmowa o likwidacji weta.
Skoro kanclerz Scholz tego chce, to ta debata będzie.
No tak, ale to jest pytanie o powagę problemu. O to, w jaki sposób buduje się koalicję wobec strategicznych planów zmiany Unii Europejskiej. Ja bardzo... nie odbieram tej propozycji Scholza jako poważną, strategiczną propozycję. Ona nie wygląda
Niemiec
poważnie.
Kilkakrotnie wraca do tematu.
Ale parokrotnie mówił też o rzeczach, których potem nie podejmował. Chociażby jeżeli chodzi o uzbrojenie czy wsparcie Ukrainy. Więc ja mam dystans do propozycji kanclerza Scholza.
To nie jest przypadkiem tak, że pan po prostu jest jednym z tych, którzy uważają, że ta kadencja kanclerza Scholza nie potrwa zbyt długo? Że się po prostu wysypie?
Ja uważam, że polityka niemiecka dzisiaj musi w lepszym tempie szukać wyraźnego, szukać swojego pomysłu na wspólnotę europejską.
Ja to spróbuję państwu przetłumaczyć. Kanclerz Scholz jest słabym politykiem, nie przejmujmy się specjalnie tym, co mówi, bo pogadamy z silniejszymi, jak przyjdą w Berlinie do władzy, tak? Pan się uśmiecha, uważam, ale chyba dobrze zrozumiałem.
Uważam, że ta propozycja dzisiaj nie tworzy nowej jakości, nowej sytuacji w Unii Europejskiej.
Dobra, czyli ja dobrze zrozumiałem,
ale minister spraw zagranicznych.
Ale były minister spraw zagranicznych nie może powiedzieć językiem Mazurka, który może sobie przyjść w głupawej koszuli z Tanzanii i gadać takie rzeczy. Ale to ja mam do pana pytanie serio. Czy Platforma jest już gotowa na przejęcie władzy? Bo pan ostatnio miał wątpliwości w tej sprawie, dostał pan po głowie.
Mówiłem o konstrukcji, o antytezie do Zjednoczonej Prawicy, o koalicji, która miałaby zastąpić PiS.
Mm-hmm. No i co?
Wydaje mi się, że opozycja jest gotowa do tego, żeby podjąć rozmowy i zastąpić PiS, żeby wygrać wybory.
Dziś już jesteście gotowi. Znaczy, to się wydarzyło, przepraszam, dwa miesiące temu dzisiaj... uważał pan, że nie jesteście gotowi, a teraz już jesteście.
Dlatego, że już jest ostatni czas, ostatni etap przed wyborami i wszyscy zdają sobie sprawę, że on jest decydujący do tego, żeby przygotować i podjąć porozumienie. Myślę, że czas to będzie zmieniał. Każdy tydzień będzie zmieniał.
Nic się nie zmieniło, ale po prostu już teraz to wiemy, że musimy.
Wie pan, no, byłem na kampusie Rafała Trzaskowskiego.
Wszyscy musieliście być. Kto by się tam nie pojawił, to po nim. A pana to kosztowało prawo jazdy. Najwięcej pan zapłacił.
Nie wiem, czy wszyscy musieli być. Nie słyszałem takiej tezy. Ale tamte rozmowy z Trzaskowskiego z Hołownią, Trzaskowskiego z Kosiniakiem, Kamyszem, czy Trzaskowskiego z Tuskiem pokazały, że jest wspólnota, jest przestrzeń, którą można dobrze zbudować.
Jest też poważna różnica zdań, choćby w sprawie aborcji, a to jest akurat temat wywołany przez nich na kampusie, a nie przeze mnie. Ale dobrze, to ja pana o to spytam, bo to pan mówił w 2016 roku, kiedy rządził pan Platformą, że jest zwolennikiem utrzymania przez Platformę, jak pan to nazwał, konserwatywnej kotwicy. Cytuję, chcę powrotu do źródeł Platformy, czyli jej liberalno-konserwatywnego charakteru. Chcę też, by była w swoim przekazie chadecka. Czy chadeckość i konserwatywny charakter Platformy będzie polegał na tym, że wszyscy będziecie teraz obowiązkowo zwolennikami legalnej aborcji?
W Niemczech chadecy czy konserwatyści w Wielkiej Brytanii wprowadzili małżeństwa jednopłciowe, nie mówiąc już o pełnej legalizacji aborcji. Ja myślę, że ja mówiłem o kompromisie i mówię o tym od 93 roku, kiedy został wprowadzony, ale kompromis został zniszczony przez Kaczyńskiego i przez PiS.
Tak,
i to dobrze. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji
ja pana
niż w 2016 roku.
Czy pan Grzegorz Schetyna znajdzie się na listach Platformy? Bo Donald Tusk powiedział wprost, będę bezwzględnie egzekwował w czasie konstruowania list do parlamentu ten postulat legalnej aborcji do 12 tygodnia. Czy Grzegorz Schetyna jest zwolennikiem legalnej aborcji do 12 tygodnia?
Jestem zwolennikiem liberalizacji obecnej sytuacji i w związku z tym, że w lutym zeszłego roku Platforma przyjęła wariant legalizacji aborcji do 12 tygodnia po konsultacji z lekarzem i psychologiem. Uważam, że to jest program, punkt programu Platformy.
Jako
członek Platformy, jeżeli bym go nie akceptował, to po 18 lutego 2021 roku opuściłbym Platformę
Obywatelską. Czyli pan nie będzie miał żadnego problemu z tym, żeby człowiek, który jeszcze niedawno wzywał do konserwatywnej kotwicy, do zarzucenia jej, to...
Ale tłumaczyłem panu redaktorowi, że konserwatywna kotwica w Londynie...
To na czym polega konserwatyzm? Na tym, że będziemy nosili
w Londynie, czy w Londynie i w Berlinie spowodowała, że zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe.
Na czym miałby polegać konserwatyzm? To na czym miałby polegać konserwatyzm i chadeckość Platformy? Z chęcią usłyszę.
Ale to jest 2016, jak mogę opowiadać o swojej kadencji przewodniczącego.
A jakie są pańskie poglądy w tej sprawie dzisiaj? No pan chce powrotu do chadeckości, konserwatywnych źródeł Platformy.
Mówiłem o 2016 roku, dlatego że sytuacja, że scena polityczna w Polsce...
A dzisiaj to... już nie trzeba zarzucać dzisiaj konserwatywnej kotwicy?
Trzeba, tylko jest pytanie, gdzie jest dzisiaj centrum polityczne, gdzie jest dzisiaj lewica, gdzie
pytanie,
jest prawica.
Panie pośle, gdzie panie pośle.
Jest, ale wszystko się od 2016 roku, po 7 latach rządów PiS, po 6, wszystko się zmieniło, Polska się zmieniła. Dzisiaj... Czy wtedy w 2016 roku nikt by nie przewidział, że można odejść, że może Kaczyński odejść od kompromisu
aborcyjnego? Nie pozostawi na razie Kaczyńskiego, błagam pana, bo myśmy to kiedyś ćwiczyli. Ja pana pytam o Platformę, a nie o Kaczyńskiego.
No ale mówię o panu Platformie. Przewodniczącym jest Donald Tusk i mówił bardzo wyraźnie,
ja
wczoraj to powiedział.
Ja pytam o pańskie zdanie, a pan mi mówił, że przewodniczącym jest Tusk, a Kaczyński
wszystko
popsuł.
Powiedziałem, jakie jest moje zdanie i powiedziałem o tym punkcie programu, który został przyjęty przed przyjazdem Tuska.
Pan jest historykiem z wykształcenia, prawda? A pamięta pan takiego historyka Jeremia Maciszewskiego, takiego perelowskiego historyka? To jego kiedyś spytali o Katyń. Jakie jest jego zdanie w sprawie zbrodni katyńskiej? Wie pan, jak odpowiedział? Moje zdanie jest takie, jak zdanie Związku Radzieckiego. Pan na pytanie o...
A Związek Radziecki mówił, że Katyń naprawdę nazywa się Hat.
A pan na pytanie o to, czy Grzegorz Schetyna jest zwolennikiem
aborcji,
odpowiada,
nie jestem
Kaczyński wszystko popsuł, a przewodniczący partii jest
Tusk. Jestem zwolennikiem, żeby kobiety decydowały o tej kwestii. I uważam, że ten zapis i ta deklaracja Platformy Obywatelskiej umożliwia taki wariant, że kobiety o tym decydują.
Dobrze.
A rolą polityków i polityki jest to, żeby im to po prostu umożliwić i zagwarantować.
Pan się zmieści ze swoimi niegdyś konserwatywnymi poglądami w Platformie, czy nie?
Jeżeli bym się nie zmieścił, to bym nie był w Platformie. Jestem w Platformie i uważam, że...
Furda poglądy, bylebym był w Platformie?
To nie jest kwestia odejścia od poglądów, tylko tłumaczę bardzo wyraźnie. Inna sytuacja 2016 roku i inna 2022. I dzisiaj mówimy, że polityka i politycy muszą gwarantować wybór kobiecie w tej kwestii.
Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Zostawmy aborcję, bo już wiem, że pan jest zwolennikiem legalnej aborcji. No już trudno, skoro Tusk tak zdecydował, to ja też mam takie zdanie.
Mówi pan o sobie?
Tak, mówię o sobie. Ja, Grzegorz Schetyna, tak myślę. A teraz myśli pan, że Paweł Kowal czy Paweł Poncyliusz się też zmieszczą?
Proszę ich zapytać.
Pan ich zapraszał.
Oni są w Koalicji Obywatelskiej. Mhm. Tam są różne ugrupowania i środowiska.
Ale oni nie należą do żadnej partii. Pan ich zapraszał do partii? Pan ich zapraszał na listy?
Zapraszałem. I uważam, że są bardzo dużą wartością dla Koalicji Obywatelskiej.
Powinni zostać dopuszczeni na listy?
Powinni być na listach wyborczych i powinni reprezentować Koalicję Obywatelską. Tak uważam.
Ale jeżeli są swoje poglądy,
każdy ma indywidualne zdanie w tej kwestii.
Nie, no każdy ma, ale Tusk powiedział, że nie ma indywidualnego zdania. Koniec. On będzie pilnował tego bezwzględnie. To on tak powiedział, przecież nie
uważam,
ja,
że Poncyliusz i Kowal powinni być w przyszłym polskim parlamencie i powinni kandydować z list Koalicji Obywatelskiej. I wierzę, że koalicja im to zagwarantuje.
Dobrze, to panie pośle, jakby pan był w stanie odpowiedzieć, bo mam minutę na to. Na czym miałoby dzisiaj polegać zarzucanie przez Platformę konserwatywnej kotwicy? Skoro czasy są inne, to na czym dzisiaj miałby polegać konserwatywny HDZ?
Dzisiaj proszę o to pytać przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Ja jestem dzisiaj szeregowym członkiem. Jest Platforma Obywatelska, no którą widziałem wtedy w 2015 roku, kiedy wygrywałem w 2016.
Dobra, ma pan rację, niech się tu zmartwi. Co się pan będzie przejmował?
Wie pan, ja uważam, że Platforma powinna być partią centrową zdolną do stworzenia koalicji, która wygra wybory z PiS-em. Dzisiaj jest nowa sytuacja, przywołuje pan kwestię aborcji, ona zmieniła całą sytuację.
Jacek
dzisiaj Platforma ma stworzyć dobrą
Wrocławia,
koalicję, która wygra z
pięknego Wrocławia, w którym już od października będzie studiowało moje cudne dziecko, biedny Wrocław, jakoś to będzie musiał przetrwać. Pan prezydent Sutryk raczył był niepełnosprawnemu mieszkańcowi Wrocławia zaproponować, by się częściej mył, a rzadziej zaglądał do internetu.
Nieporozumienie z tego, co wiem, nie rozmawiałem z prezydentem Sutrykiem, ale przeprosił za ten wpis.
Tak sobie przeprosił, jak się ktoś poczuł dotknięty, to tak go przeprosił.
Ale przeprosił, nie znam kontekstu tego.
Nazwę pana łotrem, a później powiem, a jak się pan poczuł dotknięty, to przepraszam.
Przeprosił, zamknął sprawę i uważam, że to...
A pan Platforma nadal go powinna popierać? Machnąć na to ręką, że takie głupoty wygaduje?
Jeżeli ta sprawa została w ten sposób wyjaśniona, a wierzę, że została, to i te przeprosiny zamykają sprawę, no to jest decyzja oczywiście lokalnej Platformy. Jest dobrym prezydentem Jacek Sutryk i uważam, że to jest ważne.
Proszę państwa, dbajcie o wodę, ale częściej się myjcie. To jest rada z Wrocławia płynąca od prezydenta miasta. Rozumiem, że pan się przychyla.
Dziękuję jako serdecznie. Mieszkaniec miasta głosowałem na Jacka Sutryka i uważam, że jest dobrym prezydentem.
Wakacje były jakieś?
Króciutkie były. Nie tak długie jak u pana redaktora.
Też żałuję. A ja cały czas pisałem, proszę pana, stamtąd.
Wszystko
przede mną.
Ciężko.
Wszystko przed panem. Grzegorz Schetyna.
Do widzenia.
Ta rozmowa już Dziękuję. Za panem. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia.